na zegarze dokładnie 7 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 4 dzień marca. Tu Radio Poznań, zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Dzień dobry, mówią Państwu realizujący program Łukasz Kurzawski, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj bardzo zapracowana cała nasza redakcja, bo mamy także dwójkę wysłanników na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3. Tam od godziny 18 Dawid Cytrowski i Grzegorz Hałasik będą dla Państwa relacjonować mecz piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Lecha z warszawską Legią. Ale to nie jedyna atrakcja, jeśli chodzi o to wydanie audycji w sportowym rytmie. Przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o koszykówce, o piłce ręcznej, o siatkówce. Będzie także o mistrzostwach Polski w tenisie stołowym, zakończonych w podgalickim Raszkowie. Zajrzymy także na mistrzostwa kraju w wyścigach na ergometrze kajakarskim. Będziemy także na zawodach w żużlu na lodzie, na akwenie w Kłecku. Będzie także zbadanie atmosfery przed meczem Legia Lech na Łazienkowskiej. To po 17.30. Będziemy także na imprezie biegowej nad poznańską Maltą. Będziemy zapraszać również na poznański półmaraton. A w przerwie naszej transmisji zapraszamy na pierwsze w tej audycji spotkanie z naszym eksportowym arbitrem Szymonem Marciniakiem, który notabene będzie prowadził dzisiaj mecz w Warszawie, ale także będzie przedstawicielem polskiej piłki nożnej na piłkarskim mundialu w Rosji. Ale to dopiero w przerwie. Obiecujemy także konkursy, bilety na najbliższy mecz Kolejorza z białostocką Jagiellonią. A teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
W Lahti dobiega właśnie końca kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po pierwszej serii prowadził Kamil Stoch. Już niedługo także jego skok w drugiej serii. W tym momencie pozostało jeszcze tylko dwóch zawodników. Na razie w drugiej serii na czele Niemiec Markus Eisenbichler, który wyprzedza Austriaka Stefana Krafta. Trzecią lokatę zajmuje w tym momencie Dawid Kubacki. Ale tak wspomniałem, jeszcze dwóch zawodników za moment pojawi się na skoczni i oni będą walczyć zapewne o zwycięstwo. Trzymamy kciuki za Kamila Stocha. Po pierwszej serii Kupacki był szósty, Maciej Kot zajmował 13 miejsce, Piotr Żyła 14, Stefan Hula 17, a Jakub Wolny był 25. W Lahti o pucharowe punkty walczyli dziś także specjaliści od biegów narciarskich. W zmaganiach kobiet na 10 km techniką klasyczną triumfowała reprezentantka gospodarzy Krista Parmakowski. Najlepsza z Polek, Sylwia Jaśkowiec, była 30. Z kolei Austriak Marcel Hirscher wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w Krańskiej Gorze i zapewnił sobie siódmą z rzędu kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej cyklu. Polacy nie startowali. Włoszka Federica Brignone była najlepsza w kombinacji w szwajcarskiej Kranzmontanie. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 30 miejsce. Liderką cyklu pozostała Amerykanka Michaela Schifrin. Kamila Żuk wywalczyła srebrny medal w biegu na 10 km na dochodzenie podczas biatlonowych Mistrzostw Świata Juniorek, które zakończyły się w estońskiej miejscowości Otape. To już trzeci krążek Polki podczas tej imprezy. Wcześniej zdobywała złoto w biegu na 12,5 km oraz w sprincie na 7,5 km. Dziś lepsza od Żuk była tylko Czeszka Markéta Dawidowa.
Pozostajemy przy sportach zimowych, bo właśnie w tym momencie kolejne pucharowe zwycięstwo w Pucharze Świata Skoczków Narciarskich Kamila Stocha. Nieprawdopodobnie piękny skok. Ostatni zawodnik w konkursie Pucharu Świata na skoczni fińskim Lahti cudownie wyszedł z progu ubrany w ten piękny brązowy kombinezon Kamil Stoch. No i frunął. Jeśli chodzi o to, jaki wynik musiał osiągnąć, to było tylko 119,5 metra. Zdecydowanie przekroczył Kamil Stoch tę wyznaczoną tak laserowo zieloną linię. Wylądował zresztą bardzo, bardzo pięknie. Na pewno będą bardzo wysokie noty. 134 metry w tym ostatnim skoku Kamila Stocha i zdecydowane zwycięstwo. Na drugim miejscu Eisenbichler, trzeci Austriak Kraft, a na czwartej pozycji tuż poza podium, trochę pechowo, Dawid Kubacki.
Tak, zerkam, o 30 punktów wyprzedził kolejnego knockout na podium Markusa Eisenbichlera. Gratulujemy. No i coraz większa szansa na to, aby triumfować także w całej klasyfikacji Pucharu Świata. A my wracamy do innych informacji sportowej niedzieli. Pochodząca z Wielkopolski Katarzyna Pawłowska zajęła 18 miejsce w wyścigu punktowym Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym, które trwają w holenderskim Apeldoorn. Tytuł wywalczyła reprezentantka gospodarzy Kirsten Wild. Włoska ekstraklasa piłkarska odwołała wszystkie dzisiejsze mecze po śmierci kapitana Fiorentiny Davida Astoriego, którego zwłoki znaleziono w pokoju hotelowym w Udine. 30-letni Astori zmarł w wyniku nagłej choroby, szczegółów nie podano. A na krajowych boiskach dzisiaj dwa mecze 26. kolejki Ekstraklasy. O starciu Lecha z warszawską Legią przy Łazienkowskiej już wspominaliśmy. Początek tego spotkania o 18. Trwa natomiast od 15.30 mecze w Krakowie. Zespół Krakowi podejmuje Arkę Gdynia. W tym momencie mamy rezultat remisowy 1-1. I jeszcze jedna informacja ligowa. W spotkaniu 21. kolejki Ekstraklasy koszykarzy drużyna BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski wygrała dzisiaj w Lublinie ze startem 70-57.
Wielkie szczęście Kamila Stoch. Rocha, zwycięstwo Blachy, Jasy Eisenbichler, drugi Krafty, trzeci Kubacki, czwarty. Na 14 pozycji w tym dzisiejszym konkursie Maciej Kot, na 16 miejscu Piotr Żyła i na miejscu 17 Stefan Hula. A w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie teraz piosenka na dobry początek, a później już przegląd wydarzeń ligowych, który zaczniemy od koszykówki. W Mistrzostwach Świata w angielskim Birmingham mamy finałowy wyścig na 1500 metrów z udziałem Polaka Marcina Lewandowskiego, ale u nas zapowiadany przegląd wydarzeń ligowych. Rozpoczynamy od koszykówki. Dzisiaj następne mecze w Ekstraklasie koszykarzy i wielkie brawa dla zawodników BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, którzy w wyjazdowym meczu w Lublinie ze startem zwyciężyli 70-57. Po 20 minutach po pierwszej połowie Ostrowianie przegrywali 3 punktami 31-34, ale kolejne kwarty już pod dyktando podopiecznych trenera Rajkowicza. 18-8 wygrana kwarta numer 3, 21-15 kwarta numer 4 i ostatecznie 70-57. Najwięcej punktów dla drużyny z Wielkopolski zdobył Aaron Johnson, 22 oczka, 12 punktów Marka Cartera, po 11 Adama Łapety oraz Nikoli Markowicza. W drużynie lubelskiej najcelniej rzucał James Washington, który był zdobywcą 18 punktów. W innych zakończonych już meczach 21 kolejki Ekstraklasy męskiej koszykówki Trefl-Sopot pokonał Rosę Radom 90-76, a warszawska Legia przegrała z Anwilem Włocławek 60-95. Oczywiście po wycofaniu się drużyny czarnych Słupsk walkover przyznany ekipie polskiego Cukru Toruń 20-0. O 18 trwają mecze GTK Gliwice z Asseco Gdynia oraz Polfarmy Stargard Gdański z Akademikami z Koszalina, a inne mecze przełożone na pozostałe terminy.
Zanim o pozostałych koszykarskich wydarzeniach, to informacja świeża z Birmingham. Mamy na pewno medal Marcina Lewandowskiego w finałowym biegu na 1500 metrów. Nie wiem tylko, czy medal srebrny, czy brązowy, ponieważ Polak równo z innym zawodnikiem wpadł właśnie gdzieś w tych dwóch pozycjach na metę. Za moment będzie oficjalne potwierdzenie tej wiadomości. A na razie zerkamy na pierwszoligowe koszykarskie parkiety. Podczas tego weekendu tylko jedna wielkopolska drużyna rozgrywała swoje spotkanie w ramach 28 kolejki. To ekipa Jamaleksu Polonie Leszno, która niestety przegrała w Łańcucie z Sokołem 77-81. Drugi wielkopolski zespół, czyli Biofarm Basket Poznań, Poznań. Swoje spotkanie w Kutnie z Polpharmexem rozegra w najbliższą środę. W innych zakończonych meczach Spójnia Stargard pokonała Siarkę Tarnobrzeg 74-73. Enea Astoria Bydgoszcz wygrała z SKK Siedlce 87-75, a AZS Politechnika Kraków pokonał zespół SB Pruszków 83-58.
Kolejne wyniki teraz koszykarskie z drugiej ligi, z grupy A, już rozegrane awansem. Mecze Sklepu Polskiego z MKK Gniezno zakończone wygraną Gnieźnian 97-68. Gryfy Goleniów przegrał z Domino Inowrocław 65-76. MKS Sokół Międzychód pokonał BC Obrekościan 79-70. O 16 rozpoczął się mecze w Tarnowie Podgórnym, Tarnowi Basket z Akademikami z UMK Starunia, a mecze Gdańskiej Politechniki z rezerwami ASEKO Gdynia przełożony na 7 dzień marca.
To już możemy potwierdzić, że Marcin Lewandowski, wicemistrzem świata w biegu na 1500 metrów podczas halowej imprezy w Birmingham, złoto dla Samuela Tefera, a trzeci był Marokańczyk. Ogranicza się tylko do nazwiska Iguidera.
A w 25. kolejce grupy D drugiej ligi męskiej koszykówki KS Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Sudety Jelenia Góra 83-70. Górnik Wałbrzych wygrał z SMK Lublin aż 82-34. MKS Otmuchów zwyciężył Gimbasket Wrocław 90-75. Muszkieterowie z Nowej Soli pokonali jednym punktem KS Kosz Pleszew 73-72. Pozostałe mecze odbędą się w innych terminach.
Teraz wreszcie basket kobiet. Dwie wielkopolskie drużyny w Ekstraklasie. Posłuchajmy, jak wczoraj w starciu ze Ślęzą Wrocław na własnym parkiecie radziły sobie zawodniczki Enei AZS-u Poznanie.
Polska 13 punktami z mistrzyniami Polski, to chyba nie ma tragedii. Daria Marciniak, Enea AZS Poznań.
W końcówce pokazaliśmy, że potrafimy walczyć, ale no, ten mecz od początku nie układał się po naszej myśli. Cieszy mnie to, że po prostu w końcówce pokazałyśmy charakter i szkoda, że przegrałyśmy ten mecz, ale to jest też dobra lekcja dla nas, bo teraz zaczynają się dla nas bardzo ważne spotkania.
No właśnie, to jest taka walka z mistrzyniami Polski, dobra podbudowa przed bardzo ważnym wyjazdowym meczem w Siedlcach z MKK.
Tak, jak najbardziej, ale no ten mecz nie ułożył się tak, jakbyśmy chciały, ale cieszy to, że walczyłyśmy i pokazałyśmy ten charakter i myślę, że kibice nie powiedzą złego słowa na to spotkanie.
Największe pozytywy to trzecia kwarta wygrana?
Wygrana, ale mecz przegrany, więc nie możemy na to patrzeć.
Trener Enei AZS-u Marek Lebiedziński. Panie trenerze, w kategoriach sensacji byśmy rozpatrywali ewentualną wygraną z wrocławską Ślęzą, no i generalnie niespodzianki nie było. Jakie pan ma odczucia? Zadowolenie, niezadowolenie, czy dobra podbudowa przed meczami, może ważniejszymi w kontekście utrzymania się w Ekstraklasie?
Niezadowolenie na pewno, źle weszliśmy w dzisiejszy mecz, oddaliśmy inicjatywę, nie byliśmy agresywni, nie biliśmy się i Ślęza Wrocław bardzo dobrze to wykorzystała i ustawiła sobie spotkanie i powiedzieliśmy sobie w szatni, że jeżeli nie będziemy walczyć, nie będziemy się bili o piłkę, po prostu nie wyszarpiemy każdej piłki, to tu przegramy, nie wiem, 40 punktów, tak? Ale no, te mocniejsze słowa gdzieś poskutkowały i dziewczyny pokazały, myślę, że charakter i zeszliśmy z tych 20 punktów na 13 i cieszę się, że możemy się podnosić nawet w trudnych momentach z tak dobrym zespołem, który na pewno będzie walczył o medal. A my mówimy, tak jak pan mówi, my patrzymy na następne mecze, mamy wyjazd do Siedlec na bardzo trudny teren, ale to spotkanie może się okazać kluczowe.
Przypomnijmy, akademiczki ostatecznie przegrały ze Ślęzą Wrocław 68-81. Trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych spotkaniach. Nie powiodło się także Ostrowi Ostrów Wielkopolski, która wczoraj na własnym terenie przegrała z Energą Toruń 72-75. W innych meczach, które już za nami, AZS Gorzów Wielkopolski przegrał z Artego Bydgoszcz 60-72. Basket 90 Gdynia pokonał MKK Siedlce 104-88. Zespół CCC Polkowice zwyciężył ekipę łódzkiego Widzewa 93-74. Dzisiaj spotkanie Pszczółki Polskiego Cukru AZS Lublin z Wisłą Kanpak Kraków. W pierwszej lidze koszykarek ostatnia seria spotkań rundy zasadniczej. Wszystkie spotkania wyznaczono dzisiaj na godzinę 18. Oczywiście również te z udziałem wielkopolskich drużyn, czyli Lidera Swarzędz czy Pomarańczarni MOKS-u Poznań.
Na zegarze 21 minut po godzinie 17. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Kolejny muzyczny oddech, a później już o piłce ręcznej i o siatkówce.
Dejando la ladera por el camino viene bailando. Arrastran la sandalia, la polvareda va levantando. Moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie od 18:00 i transmisja meczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy z Warszawy. Legia kontra Lech Poznań. A Wojtku, pierwsze niedzielne spotkanie już zakończone.
Przed momentem skończyło się spotkanie w Krakowie. Krakowia ostatecznie pokonała gdyńską Arkę 2-1.
Obiecaliśmy Państwu teraz wyprawę na parkiety piłki ręcznej i siatkówki. Rozpoczynamy od Szczepiorniaka. Znakomita była seria zwycięstw zawodników Beniaminka Superligi piłkarzy ręcznych, czyli Energii MKS-u Kalisz. Ale po 9 udanych spotkaniach dzisiaj kaliszanie wczoraj ulegli ekipie Chroplego Głogów 25-29. Do przerwy walka w tym meczu była szalenie wyrównana. Piłkarze jednak zeszli z parkietu z wynikiem remisowym 14-14. Posłuchajmy, co o naszej reporterce Danucie Sienkiewicz po spotkaniu z Chrobrym powiedział m.in. kapitan kaliskiej ekipy Zbigniew Kwiatkowski.
Przeciwnik dzisiaj na pewno postawił bardzo mocne warunki. Byliśmy, jak dzisiaj było widać, zespołem nieco słabszym, przynajmniej o te cztery bramki. Na pewno pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dużo lepsza, zarówno w obronie, jak i w ataku pozycyjnym. Graliśmy bramka za bramkę. Niestety pierwsze 15 minut drugiej połowy to porażka. Nie tyle, żeśmy sobie nie potrafili wypracować sytuacji, bo te sytuacje z ataku pozycyjnego były, ale niestety nie potrafiliśmy ich skończyć i to było głównym powodem. I w tym momencie można powiedzieć, że bramkarz drużyny przeciwnej Stachera zatrzymał nas zespół. Wyszli na różnicę 5-6-bramkową. Wiadomo, że końcówka. Wziąłem czas, powiedziałem chłopakom, żeby już nie patrzeć na tablicę wyniku, bo tam już nie było nic można zrobić przez ostatnie 5 minut. Można było tylko zmienić kosmetykę. Chodziło mi o to, żeby zagrać te ostatnie minuty w przyzwoity sposób. No wiadomo, cała Polska oglądała, także chcieliśmy się pokazać z dobrej strony. Uważam, że te ostatnie minuty były niezłe w naszym wykonaniu, ale trzeba uchylić głowę przed przeciwnikiem, czy przeciwnik był lepszy. No i tyle.
Mecz był bardzo ciężki dla nas. Kosztował nas dużo zdrowia. Po pierwszej połowie, drugiej połowie. No niestety te 15 minut faktycznie nie było, nie pokładało się po naszej myśli, ale nie ma co się załamywać, nie ma co teraz chować głowy w piasek, tylko trzeba wręcz przeciwnie iść do góry. Następny mecz to nie jest koniec świata. Uważam, że zespół jest nasz mocny, jesteśmy mocni, a jak w życiu czasami się przytrafia słabsze momenty.
A pierwsza połowa bardzo wyrównana.
Dokładnie. 14-14, gdzie tam jeszcze w ostatnich sekundach została dorzucona przez przeciwników niestety gol na 14. Ale jak widać po innych meczach i zespołach naprawdę topowych, światowej klasy, to też zdarzają takie momenty. Nie chowamy głowy w piasek, wręcz przeciwnie, idziemy do góry, do przodu i staramy się robić to tak jak do tej pory.
Przede wszystkim podchodziliśmy do meczu z wiarą w zwycięstwo. Ten mecz chcieliśmy wygrać, takie było założenie, niestety się nie udało. Mieć ten początek drugiej połowy, te pierwsze 10-15 minut na pewno na tym zaważyło, gdzie tam chyba 15 minut rzuciliśmy dwie bramki i dochodziliśmy do jakiejś sytuacji, nie wykorzystywaliśmy ich, no i stąd taki wynik. Przeciwnik odjechał i do końca kontrolował zwycięstwo. Przede wszystkim zawiodła skuteczność, no i tam źle graliśmy według mnie w ataku, no ale trzeba wyciągać wnioski, żeby nie popełniać tych błędów w przyszłych meczach.
Święte słowa zabrzmiały w ustach Michała Andreja, jednego zawodnika Energii MKS-u Kalisz. Wcześniej słyszeliśmy kapitana tej ekipy Zbigniewa Kwiatkowskiego oraz trenera Pawła Ruska. Przypomnijmy, Energia MKS Kalisz w meczu Superligi Piłkarzy Ręcznych przegrała z Chrobrym Bogów 25-29. W innych meczach 24. kolejki Wisła Kielce zwyciężyło Spójnie Gdynia 46-27. Mielecka Stal przegrała z Orlenem Wisłą Płock 22-36. Meble Wójcik Elbląg pokonały MMT Sekwicę 25-24. Azoty Puławy zwyciężyły Gwardiopole 38-35. Zagłębie Lubin pokonało Górnika Zabrze 28-24. A Piotr Kowianin przegrał z Tańskim Wybrzeżem 21-25.
Teraz pierwsza liga szczypiornistów. Bardzo ciekawie w grupie A zapowiadały się derby wielkopolski. Real Astroman Leszno podejmował Nielbę Wągrowiec i po zaciętym meczu ostatecznie gospodarze pokonali jedną bramką zespół z Wągrowca 26-25. Zwycięstwo na wyjeździe odniosła ekipa Grunwaldu Poznań. Wojskowi wygrali w Koszalinie z Gwardią 28-26. W innych meczach AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał z Polskim Cukrem Pomazaniem Malbork 29-32. Rezerwy Orlenu Wisły Płock uległy Warmii Travelland Olsztyn 23-33, a Sokół Kościerzyna przegrał ze Stalą Gorzów 23-24. Trwa starcie GKS-u Żukowo z AZS-em UW Warszawa, a pauzowała ekipa MKS-u Grudziądz.
W grupie B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych nasze Polski jedynak w tym zestawie Ostrowia zagra 7 kwietnia dopiero z MTS-em Chrzanów, a w meczach 19 kolejki, które doszły do skutku, już się odbyły, MKS Wieluń pokonał Wilet Zawiercie 32-16, Czuwaj Przemyśl wygrał z ASPR-em Zawadzkie 36-29, Olimpia Piekielec Śląskie pokonała SPR PWSZ Tarnów 38-29, Akademice z Białej Podlaskiej zwyciężyli SKPR Świdnica 42-26, a KSSPR Końskie pokonał Politechnikę Anilane Łódź 28-23.
W pierwszej lidze piłkarek ręcznych dwie porażki wielkopolskich drużyn. Zespół AP Poznań przegrał w Tczewie z Samborem 22-25, a ekipa MKSPR Urbis Gniezno uległa w Łodzi HKS-owi 18-24. Ponadto Jutrzenka Płock przegrała z Dwójką Łomża 30-36, a MTS Kwidzyń pokonał UKS Derwence Nowar Lubicz 29-22.
W audycji w sportowym rytmie, w przeglądzie wydarzeń ligowych, błyskawicznie zmieniamy dyscyplinę i mówić będziemy teraz o siatkówce, rozpoczynając od ekstraklasy siatkarek. Wczoraj w Pile kolejny mecz Enei PTPS-u, która podejmowała Muszyniankę. Podopieczne trenera Jacka Pasińskiego wygrały to spotkanie 3-0 w setach do 22-23 i w secie trzecim 25-10. W innych meczach, które już się zakończyły, Deweropres Rzeszów wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 3-0. Krzeostrowiece przegrało z łódzkim klubem sportowym 0-3. Legionowia uległa Budowlanym Toruń 2-3, a krakowski Trefle Proxima pokonał Bydgoski Pałac 3-1. Na prowadzeniu w tabeli Chemik Police przed ŁKS-em, Deweropresem Rzeszów i Grotem Budowlanymi Łódź. Enea PTPS Piła na razie na 5. miejscu w tabeli, a za tydzień przed Pilankami bardzo ważne wyzwanie. Start w finałowym turnieju o Puchar Polski. W meczu półfinałowym zawodniczki z Grodu Staszica zmierzą się z łódzkim klubem sportowym, a drugą parę półfinałową w tym finałowym turnieju Pucharu Polski stanowią Groty Budowlani Łódź oraz Radomka. Posłuchajmy, co przed wyjazdem do Nysy na ten wielki finał mówi trener pilskiej ekipy Jacek Pasiński.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na pewno na początku chcieliśmy bardzo zagrać Final Four. Jesteśmy tam. Na pewno zespół ŁKS-u jest jedną z najlepszych ekip teraz w kraju, mających w swoich szeregach takie zawodniczki jak Iza Kowalińska, jak Bidias, jak McClendon, na libero Krysie Strasz. Powiedzmy sobie szczerze, żeby móc grać i wygrywać z tym zespołem, trzeba grać na 150% swoich możliwości. Jeżeli uda nam się tak zagrać, na pewno wynik jest sprawą otwartą. Na pewno będziemy starali się tak grać, żeby jak najładniejszą siatkówkę kibice w Nysie zobaczyli w naszym wykonaniu, a wynik jest sprawą otwartą. To jest sport i każdy może wygrać, każdy może przegrać.
Jeszcze króciutko, ligowo czwórka, pierwsza czwórka, to cel?
Nie, my nie stawiamy sobie w lidze celu. Celem naszym jest jak najładniejsza gra dla kibiców, a wynik sportowy idzie za tym. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Oczywiście, że fajnie jest wygrywać niż przegrywać, to zrozumiałe, po to się uprawia sport, żeby wygrywać. Nie patrzymy w tabelę, gramy po to, żeby jak najładniej grać, walczyć, pokazywać fajną siatkówkę i wygrywać dla kibiców.
Mówił Jacek Pasiński, trzymamy kciuki za siatkarki Enei, a PTPS-u Piła, tak by świetnie spisały się w tym finałowym turnieju Pucharu Polski, który przypomnijmy 10 i 11 marca, czyli następny weekend odbędzie się w Nysie.
Trzymamy także kciuki za wielkopolskie siatkarki walczące w pierwszej lidze już w fazie play-off. Pierwsze spotkania podczas tego weekendu w ćwierćfinałach ze zmiennym szczęściem do tej pory radziły sobie wielkopolskie drużyny. Dwa wyjazdowe zwycięstwa, bardzo cenne zresztą, odniósł zespół Enei Energetyka Poznań, który wygrał z Radomką Radą wczoraj 3-0, a dzisiaj ten sukces powtórzył, także nie tracąc seta i prowadząc już w fazie play-off do 3 zwycięstw. 2-0, kolejne spotkanie już na parkiecie w stolicy Wielkopolski. Gorzej wystartowała druga ekipa z naszego regionu, zespół MKS-u Kalisz. Wczoraj, choć wygrał dwa pierwsze sety do 13 i do 20, to ostatecznie musiał uznać wyższość ekipy PWSZ Tarnów, przegrywając w całym spotkaniu 2-3. W tiebreaku rywalki wygrały 15-10, dziś od 17 trwa drugie spotkanie tych właśnie drużyny.
Drugiej lidze żeńskiej siatkówki, jeszcze runda zasadnicza, 17 kolejka spotkań, to wyniki. Rezerwy PTPS-u Piła przegrały z SMS-em Police 0-3, APS Rumia uległ Ukarzut PS-owi Kościan, także 0-3, UKS ZSMS Poznań gładko pokonał Truso Elbląg 3-0, WTS Włocławek zwyciężył SKF Politechnikę Poznańską 3-0, a Czarne Słupskie przegrały ze Spójnią Stargard 0-3.
I jeszcze pierwsza liga siatkarzy, tutaj w fazie play-off, w pierwszej rundzie walczy drużyna Krispolu Września. Po dwóch pierwszych spotkaniach tego etapu remisowała ze Stalą Nysa 1-1. Wczoraj w trzecim meczu Krispol wygrał jednak na wyjeździe 3-0 w setach do 18, do 24 i do 15. Objął prowadzenie w całej rywalizacji 2-1. Dzisiaj czwarte, być może już ostatnie spotkanie całych zmagań trwa od godziny 17.
Druga Liga Męskiej Siatkówki, grupa trzecia. Jeszcze w tej grupie trwa sesja zasadnicza, 17 kolejka. SPS Słupca wygrał z rezerwami z Krybełchatów 3-1. Rezerwy SMS-u PZPS Spawa pokonały Mickiewicza Kluczbork 3-2, Łódzka Wifama przegrała z Czarnymi Rząśnia 0-3, Bzura Ozorków także 0-3 uległa LKPS-owi Borowno, a MKS Kalisz na własnym parkiecie wygrał z Karo Poczno 3-0.
Sans toi, sans espoir et sans regret. Si tout n'existe.
audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Już niebawem mówić będziemy także o Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym w Raszkowie, o Mistrzostwach Polski w wyścigach na ergometrze kajakarskim. Będziemy na zawodach w żużlu lodowym w Kłecku, ale teraz gorący pierwszy dziś meldunek. Niebawem usłyszymy ze stadionu przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Tam od 18 mecz Lotto Ekstraklasy Legia Warszawa kontra Lech Poznań. No ale posłuchajmy, co przed tym spotkaniem, a jeszcze tuż po meczu ze Śląskiem Wrocław mówili dziennikarz Lech TV Mateusz Kuźniewski, jeden z napastników kolejorza Oleksii Choblenko.
Bardzo fajnie, że Lech Poznań wygrał to spotkanie, już niezależnie od tego, co działo się na boisku, no to te trzy punkty bardzo potrzebne, chociażby po to, żeby nadrobić tę stratę, którą mieliśmy do warszawskiej Legii. Jak ci piłkarze teraz zobaczą, że oni odrobili do Legii Warszawa trzy punkty, że oni już są blisko, że oni wygrali, Legia przegrała, to nie będą specjalnie analizować tego, że ostatnio Lechowi Poznań jakoś niespecjalnie idzie, no bo rzeczywiście cały czas ta gra na boisku no pozostawia wiele do życzenia, tylko pomyślą, że trzeba wyjść na boisko, zostawić kawał serducha i powalczyć w Warszawie o zwycięstwo i za to mocno trzymam kciuki. Oczywiście pewnie można by przytoczyć milion argumentów, że to Legia jest faworytem meczu z Lechem Poznań, no ale pamiętajmy o tym, że to jest futbol. Liczę, że na te trudne spotkania, bo nie tylko Legia, ale zaraz Jagiellonia w Poznaniu, Lech się odblokuje i wreszcie ta gra zacznie wyglądać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Jeszcze jeden malutki, czy nieco większy plusik, że gole zaczęli znowu zdobywać napastnicy Oleksii Choblenko i Krystian Gutkier.
No to jest kolejna kwestia, która mnie interesowała i nad którą tak sobie myślałem ostatnio. To znaczy, czy to tylko tak się mówi, zawsze trenerzy, piłkarze mówią, że jeden gol, jedno zwycięstwo i my się odblokujemy. Czy to rzeczywiście funkcjonuje w ten sposób? Zarówno piłkarze, jak i byli piłkarze podkreślają, że rzeczywiście tak jest. Także być może to odblokowanie będzie miało wpływ na dalszą grę poznańskiego Lecha. Na pewno fajnie, że strzelił Oleksii Choblenko.
Dla mnie to jeden z najważniejszych goli, bo debiutancki. Jednak najważniejsze, że drużyna zwyciężyła. Zawsze walczę dla zespołu i nieistotne, kto zdobył gola, tylko wygrana drużyny. Z każdym przeciwnikiem staram się być maksymalnie skoncentrowany i dobrze nastrojony. Przede wszystkim, żeby kibice byli zadowoleni.
Tych sytuacji przede wszystkim on miał bardzo dużo. No i strzelił, otworzył wynik tego spotkania. No a być może jeszcze ważniejszy jest gol Krystiana Gytkiera, który też nie miał udanego początku rundy, a tutaj popisał się bardzo ładnym uderzeniem. Jeszcze się trochę dwie minuty podenerwował, bo wideoweryfikacja na początku sędzia tego gola nie uznał. Na pewno to jest istotna informacja. No i też po meczu ze Śląskiem Wrocław ta wątpliwość, jak wyjdziemy na Legię, czy wyjdziemy jednym napastnikiem, czy wyjdziemy dwoma napastnikami, bo tutaj właśnie w meczu ze Śląskiem takie ustawienie zastosował Nenad Bielica. Wiele pytań, mało odpowiedzi, ale to myślę, że to niedzielne starcie z Legią Warszawa czyni jeszcze ciekawsze.
Zdecydowanie bardziej ciekawszym. Łączymy się z Łazienkowską 3. Pierwszy gorący meldunek. Nasi wysłannicy Dawid Cetrowski, Grzegorz Hałasik. Panowie, czy już wiemy, w jakim ustawieniu rozpocznie to spotkanie ekipa kolejorza?
Tak, wiemy, by nie przedłużać, rozwiążemy tą zagadkę, jeśli chodzi o atak, ale myślę, że wobec kontuzji Kolicza, mając zaledwie dwóch typowych napastników w składzie, trener Nenad Bielica nie zaryzykowałby wpuszczeniem obu przeciwko Legii. Trzeba mieć wartościowego zmiennika na ławce rezerwowych i tym wyjściowym napastnikiem będzie dzisiaj Krystian Gytkier, a Oleksii Choblenko będzie siedział na ławce rezerwowych z dużym prawdopodobieństwem, że na plac gry wejdzie, chociaż nie oczywiście z pewnością. Największe zaskoczenie to chyba brak Emira Dilavera.
No właśnie, trochę liczyliśmy na to, że Emir, który w poprzednich spotkaniach był bardzo pewnym punktem kolejorza, w tym meczu także zagra, no ale niestety, jak się dowiedzieliśmy w piątek na treningu, jakaś tam się kontuzja Emirowi Dilaverowi przytrafiła i nie ma go nawet wśród rezerwowych, a jeśli chodzi o zestawienie defensywy Lecha Poznań, no to Jaśmin Burić oczywiście żadnym zaskoczeniem tutaj nie jest, bo Jaśmin w tym sezonie w rundzie wiosennej gra naprawdę bardzo dobrze i pewnie jest nawet najlepszym piłkarzem kolejorza w tych dotychczas rozegranych spotkaniach. No i dalej w obronie od prawej Robert Gumny, później grał będzie także Nikola Wujadinowicz, Rafał Janicki i Wołodymyr Kostyniak. Tutaj żadnych zaskoczeń, oprócz oczywiście tego Dilavera, nie ma. W środkowej strefie boiska dwaj kapitanowie, jakby nie patrzeć, były, czyli Łukasz Trałka, no i obecny Maciej Gajos. Przed nimi Radosław Majewski, na skrzydłach Michał Raduc, a także Mario Szitum. No i myślę, że to może być taki mecz ostatniej szansy dla Michała Raduca, który no, miał jedno dobre dośrodkowanie w ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, ale niewiele więcej dobrego można o nim powiedzieć tak naprawdę.
Darko Jefticza nie ma nawet na ławce rezerwowych, czyli ta kontuzja nie pozwala mu wejść nawet do gry. W trakcie drugiej części spotkania spotkania, gdyby była taka potrzeba. Zatem podstawowe osłabienia Lecha Poznań to brak Dilawera i brak Darko Jefticza. W drużynie warszawskiej Legii w wyjściowym składzie nie ma chociażby Jarosława Niezgody, najlepszego strzelca tej drużyny. On jest na ławce rezerwowych. Z przodu Mirosław Radowicz, doświadczony kapitan drużyny w obronie. Iñaki Jastis, doświadczony obrońca Legii. No więc taki skład Legii przeciwko Lechowi wybiegnie, nie dość, że doświadczony wiekiem, no to są tam piłkarze, którzy przeciwko Lechowi grali już mecze nawet dekadę temu. Na Łazienkowskim ma być komplet publiczności. Na razie połowa stadionu wypełniona, ponad 1000 grupa kibiców Kolejorza już zasiadła w swoim sektorze. Rozgrzewka powoli dobiega końca. My usłyszymy się o 18, gdy rozpocznie się to spotkanie.
No i liczymy na bardzo dobre widowisko. Oby piłkarze się do tego dostosowali.
Z taką nadzieją nasi sprawozdawcy z Łazienkowskiej, Grzegorz Hałasik i Dawid Cetrowski. Teraz przez chwilkę muzyka, a później wybieramy się błyskawicznie do Raszkowa w powiecie ostrowskim. Tam dzisiaj zakończyły się 86. Mistrzostwa Polski indywidualne w tenisie stołowym. No ale żebyśmy Państwa przytrzymali na tej muzyce z emocjami, to Wojtku, pierwszy błyskawiczny konkurs.
Zgadza się, związany z Lechem Poznań, który już w najbliższą niedzielę na własnym boisku przy Bułgarskiej rozegra kolejne ligowe spotkanie, tym razem z Jagiellonią Białystok. Początek meczu 15:30. Mamy jedną podwójną wejściówkę w tej chwili do rozdania. Pytanie konkursowe brzmi: proszę podać imię i nazwisko obecnego trenera Jagiellonii Białystok. 71-601, hasło Radio Poznań, później odpowiedź. Na końcu proszę wpisać także imię i nazwisko. Konkurs przeznaczony jest dla posiadaczy karty kibica.
Fue pura todita tu mentira, qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo soy.
Państwo trzymają telefony w dłoniach, a my zapraszamy do Raszkowa. 128 najlepszych tenisistów stołowych wzięło udział w indywidualnych mistrzostwach kraju w tej dyscyplinie sportu. Była tam także nasza reporterka Danuta Sienkiewicz.
Najważniejsza indywidualna impreza w tym sezonie, indywidualne Mistrzostwa Polski, które odbywają się po raz 86.
Sędzia główny mistrzostw Piotr Pielaciński.
Tradycyjnie startuje 64 najlepszych seniorów i 64 najlepsze seniorki. W związku z tym, że jest to impreza o charakterze indywidualnym, to tutaj jakby przynależność klubowa odgrywa drugoplanową rolę. Konkurencji mamy 5, bo mamy grę mieszaną, 2 gry podwójne kobiet i mężczyzn i najważniejsza konkurencja, no, gry pojedyncze kobiet, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Grają najwyżej rozstawione zawodniczki w tej chwili, nawet przy stole trzecim. Grają dwie nasze reprezentantki Polski, Natalia Partyka i Katarzyna Grzybowska-Franc. Są najwyżej rozstawieni mężczyźni z Danielem Górakiem i z Jakubem Dyjasem, także w zasadzie jest reprezentowana czołówka. No, nie ma jedynki wśród kobiet naszej naturalizowanej Chinki, która z przyczyn rodzinnych musiała wyjechać do swojej pierwszej ojczyzny. A tak generalnie są tu zawodnicy i zawodniczki najlepsi.
A w Raszkowie już kiedyś mieliśmy okazję grać, także wiedzieliśmy, jaki jest obiekt.
Czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich Natalia Partyka.
No, sala jest przygotowana całkiem fajnie. Wiadomo, są plusy i minusy grania w tak małych miejscowościach. Jeśli chodzi o poziom sportowy, no to tak jak zawsze wszyscy walczą i naprawdę jest na co popatrzeć. Ten stół jest po prostu tak trochę kojarzony z taką zabawową dyscypliną sportu. Niewiele osób ma świadomość, jak wygląda to zawodowe, profesjonalne granie. Nie wiedzą, że to się diametralnie różni od tego, z czym oni się do tej pory stykali. Także no, nasza w tym głowa po prostu zawodników, żeby robić wszystko, żeby tą dyscyplinę promować.
Tutaj same rakiety, które przodują, które są najsilniejsze w Polsce.
Tegoroczny ćwierćfinalista Mistrzostw Świata w ping-pongu Filip Szymański.
Są też zawodnicy, którzy występują w ligach zagranicznych, tak jak Jakub Dyjas jest numerem 1 i to jest już zawodnik klasy światowej w czołówce ścisłej czy światowej, ponieważ jest aktualnym brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Młody zawodnik, 20 lat, więc tutaj wielka przyszłość. przyszłość przed nim i mamy okazję z nim konkurować i uczyć się od niego też, bo przywozi zawsze coś nowego, trenuje w dobrym klubie, więc ciekawe mistrzostwa i zbiera się cała śmietanka, cała czołówka tenisa stołowego.
Ale jedna z niewielu dyscyplin, która ma taką amplitudę wiekową, bo od 16 roku życia do 47 zawodnicy.
Tak, to ciekawe, akurat fajnie, że Marcin też wystąpił, Kusiński, w tych zawodach. Dzięki temu trochę rozciągnął ten wachlarz taki wiekowy, ale jak było widać, super walczył, też stoczył bardzo ciekawy pojedynek z numerem 2, z Tomkiem Kotowskim, bo o mały włos, aby była niespodzianka, by wygrał ten pojedynek, więc tutaj wiek nie gra takiej roli. Oczywiście naprawdę są zagrania takie, gdzie tutaj rzeczywiście szybkością można zdziałać dużo, ale też doświadczeniem, obyciem też można zobaczyć Rogera Federera, który też w takim wieku potrafi być numer 1 na świecie i to jest fajne, bo to daje też siłę do dalszej pracy, nawet tym zawodnikom, którzy już są w wieku starszym, a jednak można.
Bardzo interesujące mistrzostwa Polski tenisistek i tenisistów stołowych w Raszkowie. W finale gry pojedynczej pań Natalia Partyka pokonała Klaudię Kusińską 4-0, a najlepszy w męskiej konkurencji Marek Badowski, który w wielkim finale wygrał z Tomaszem Kotowskim 4-1.
Pora rozwiązać nasz konkurs związany z meczem Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Najszybciej z odpowiedzią dotarł do nas pan Jan, oczywiście trener zespołu Jagiellonii Białystok, to Ireneusz Mamrot. Gratulujemy panie Janie, SMS zwrotny powędrował, podwójna wyjściówka na mecz Lecha z Jagiellonią trafi w pana ręce. Skontaktujemy się w sprawie odbioru tych biletów.
W hali Poznańskiej Politechniki na Piotrowie dzisiaj pierwszy Puchar Polski i Mistrzostwa Kraju w wyścigach na ergometrach kajakowych. Relację rozpoczynamy od wypowiedzi prezesa Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ireneusza Pracharczyka.
Ponad 300 zawodników z 20 klubów z całej Polski. Kadra narodowa jest na zgrupowaniu w Portugalii, ale myślę, że jest to szansa od tych zawodników, którzy się dobijają do kadry narodowej. Poziom jest bardzo wysoki. Startujemy tutaj we wszystkich konkurencjach od młodzika do mastersa. Pierwszy raz na tych zawodach odbywają się konkurencje kobiet, kanadyjek.
Kadrowicze na zgrupowaniach za granicą, ale parę ciekawych nazwisk tutaj się pojawiło mimo wszystko.
Tak, Tomek Kaczor, Michał Kudła, olimpijczyk jest, Mariusz Krug, jest dużo utalentowanych juniorów, juniorek, kanadyjkarzy.
W gronie tych najbardziej znanych, najbardziej tytułowanych zawodników, którzy pojawili się w hali na Poznańskim Piotrowie, Michał Kudła. Panie Michale, jak pan podchodzi do tej rywalizacji na ergometrach? Trochę z przymrużeniem oka, czy bardzo poważnie?
No na pewno nie jest podejście takie lekceważące. No jest to jakaś inna forma rywalizacji. No mamy jeszcze zimę, co widać za oknem, dlatego na pewno warto się sprawdzić, no bo nie ma poza sezonem takiej możliwości. Dlatego na pewno można coś powalczyć.
Plusy chyba takie, że tutaj nie narzekacie na fale, na wiatr z boku.
No jak najbardziej. No jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, to można właśnie poczuć się jak sportowiec trenujący w hali. A jeśli chodzi o minusy, no to chyba jedyny taki, że po prostu stoimy w miejscu.
A kiedy już powrót na normalną wodę?
Staramy się wiosłować tam, gdzie się da. No jest wszystko na razie zamarznięte, więc tylko jak zejdą mrozy i lód, także będziemy od razu na wodzie wiosłowali.
Podczas poznańskich zawodów nie tylko uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, ale także ci, którzy dopiero na rozbiegu tej wielkiej kariery są.
KFP Dratwa, KS Energetyk Poznań. Za mną sztafeta Open, 5000 metrów z kolegami. Przede mną jeszcze jest jedynka i dwa finały.
Jak wy, młodzi zawodnicy, traktujecie starty na ergometrach?
Oczywiście jako poważne wyzwanie, jako też trening. No jest zdecydowanie dużo lepsze otoczenie. Plus jest taki, że wody nie ma, że jest ciepło. Jest kompletnie inaczej. Nie ma tego przełożenia z wody na ergometry.
Jak przystało na Mistrzostwa Kraju, pojawił się w Poznaniu prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że te ergometry w zimowym, mroźnym, jak widać, okresie zastępują nam normalną rywalizację na torach wodnych.
Oczywiście zapewniają trening ukierunkowany. Jeszcze w takiej sytuacji, w tej chwili, gdzie można powiedzieć cała Polska jest skuta lodem, to jest jedyne wyjście, żeby jakoś zapewnić możliwość treningu, takiego treningu atrakcyjnego. No nie ukrywam, że ja marzyłem dawno już o tym, żeby na ergometrach zrobić Mistrzostwa Polski, a więc nadać rangę ustawową. Zazdrościłem starszym braciom wioślarzom. Oni mają łatwiejszą sytuację, bo mają ergometry, które są prostsze. Natomiast u nas dorobiliśmy się teraz trochę tych ergometrów specjalistycznych, kanadyjkowych i kajakowych i możemy teraz z pełną, można powiedzieć, satysfakcją robić już Mistrzostwa Polski. Jestem bardzo wdzięczny, że tutaj środowisko poznańskie pomaga nam. A przede wszystkim młodzież ma zajęcie, mają jakiś cel, do którego się przygotowują. Duży sukces.
To przede wszystkim szansa dla młodzieży, bo ci najlepsi kadrowicze w tej chwili poza krajem na zgrupowaniach w zdecydowanie wyższych temperaturach.
Troszkę się udało kadrowiczom, ale w przyszłym roku obiecuję, że tak dopasujemy termin, że w tym okresie, kiedy oni nie będą tam na rozpływaniach, to będą mogli tu startować. Dla nich to będzie pewna trudność jednak, bo oni na aerometrach bardzo mało wiosłują, ale zobaczymy, to będzie fajna zabawa, konfrontacja młodych ze starszymi.
Tyle z hali na poznańskim Piotrowie, gdzie przypomnę, Mistrzostwa Polski na ergometrach kajakowych. A teraz zerkamy jeszcze do Birmingham. Tam kolejny medal dla polskich lekkoatletów w ramach halowych Mistrzostw Świata. Tym razem nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów zajęła trzecią lokatę, ulegając tylko reprezentacji Stanów Zjednoczonych oraz Jamajki. Polki z brązowymi medalami. Przypomnijmy, że wcześniej Marcin Lewandowski został wicemistrzem świata w biegu na 1500 metrów.
Jak powiedział kajakarski prezes Tadeusz Wróblewski, Polska skuta lodem, ale chyba już nie za długo, ale zdążyli. W Kłecku koło Gniezna na jeziorze zorganizowano bowiem indywidualny turniej dla profesjonalistów i amatorów wyścigów żużlowych. Wystartowało 12 zawodników. Najszybszy okazał się Wojciech Lisiecki z Olimpii Niewolno. Na drugim miejscu Paweł Duszyński, były zawodnik startu Gniezno i Gdańskiego Wybrzeża, a trzeci był Przemysław Nowak z AKŻ-u Waleczne Orły Gniezno. W całej imprezie przyglądał się także nasz reporter Rafał Muniak.
Wojtek Lisiecki, przed rozpoczęciem tego spotkania, no, mówiłeś, że traktujesz ten turniej jako zabawę, ale jednak udało się.
Szczęście dzisiaj dopisało. Co prawda, chłopaki tutaj też niektórzy jeżdżą, widać bardzo dobrze. Co widać, dużo treningów odbyli na jeziorach. No, udało się wygrać. Może jakieś tam doświadczenie z tych gal lodowych jest i jakoś to wygląda, że jestem z przodu.
Ostatni bieg z kilkudziesięciometrową przewagą. Dojechałeś na metę. No właśnie, twoim atutem chyba był start.
No dokładnie, no nauczyłem się startować na tym lodzie. Moje pierwsze kroki, które stawiałem na tych taflach lodowych, tak jak mówiłem, kilka lat temu zaczynałem ścigać charytatywnie.
To jest zupełnie inna technika, tak?
Niż dokładnie, dokładnie. No ale z biegiem czasu doszedłem do tego, jak wystartować dobrze, żeby wygrać start. No i co było dzisiaj widać może na tle innych zawodników i oby gonili mnie w przyszłym roku.
Jakie są teraz twoje najbliższe plany, jeśli chodzi o ten nadchodzący sezon?
No najbliższe plany, no jestem związany kontraktem krzawskim z kolejarzem Steiner, Unia Kolejarz Rawicz. Będę tam jeździł na treningi i będę chciał pokazać się trenerowi Jankowskiemu z jak najlepszej strony, żebym dostał się do tego składu.
Paweł Duszyński, który dzisiaj po dłuższej przerwie wsiadł znów na motor.
Po 14 latach prawdopodobnie, dokładnie po 14 latach na motocyklu. Dostałem zaproszenie i mówię, jak tu nie skorzystać, jest okazja. No, może można szczerze powiedzieć, tak łezka się zakręciła wokół.
Mocno się różni taka jazda na lodzie od tej po prawdziwej szlace?
Łatwiej się może steruje tym motocyklem na lodzie, aczkolwiek w zależności jak tam motocykl jest dopasowany, jakie kolce, może jakie co, ale no na to, że trzeba więcej gazu jak wytrzymać.
Sławek Zobel dzisiaj tutaj jako żużlowiec amator.
Tak jest.
Co ci daje udział w takich zawodach?
Rozrywka przede wszystkim, wydaje mi się. Dobrą zabawę. Standardowy motocykl z innymi oponami, użyczony z teamu Gomulskich, od Kacpra Gomulskiego.
Gdzie się ćwiczy jeżdżenie po lodzie? Zima ta nasza jest taka dość kapryśna.
Nie miał wiele tych treningów, wczoraj odbyliśmy jeden trening.
Przemek Bochowiak, główny organizator tych zawodów dzisiejszych tutaj w Kłecku.
Działaliśmy tutaj w Kłecku jako team motocrossowy i robiliśmy takie różne zawody. Nie było na czym jeździć zimą, no to stwierdziliśmy, że pojeździmy na lodzie. W zeszłym roku wsparliśmy orkiestrę razem z GTM Start Gniezno. Tylko no w tym roku zrobiło się trochę więcej i zawodników, i bardziej, no dużo ludzi chętnie wsparło ten pomysł. Z racji tego, że kibice no nie mają teraz w czasie zimowym co oglądać.
Czy łatwo jest przekonać tych żużlowców, profesjonalistów i tych amatorów do tego, żeby startować na lodzie?
Amatorów zdecydowanie łatwiej. Profesjonalistów bardzo chętnie by pojeździli. Niestety są obostrzenia kontraktowe i niestety oni nie mogą. Nie dostałem po prostu pozwolenia z klubów, żeby brać udział w takich imprezach, ale chętnie przyjeżdżają popatrzeć.
Pienso que un sueño para sido no volverá más. E mi pintaba las manos y la cara de azul. Improvisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, oh.
No to jeszcze jedno szybkie sprawdzenie dla Państwa przed meczem Legii z warszawską, Legii Warszawa z poznańskim Lechem, ale już a propos meczu Lecha z Jagiellonią, który w najbliższą niedzielę o 15.30. Następny konkurs. Pytanie brzmi, proszę podać imię, nazwisko poprzedniego, nieobecnego trenera drużyny z Białegostoku. Państwo wiedzieli, że Ireneusz Mamrot prowadzi drużynę, jak i obecnie, a kto prowadził przed nim? Jaki adres mamy, bo to konkurs SMS-owy?
71601, hasło Radio Poznań, później odpowiedź oraz swoje imię i nazwisko.
Podobno mamy lekkoatletyczne srebro, a nie brąz.
Zgadza się, ponieważ ostatecznie sztafeta 4x400 metrów Jamajki została zdyskwalifikowana. Ona finiszowała na drugiej pozycji, tym samym Polki przeskakują o jeden stopień podium do góry i mają srebrny medal. Triumfowały, przypomnę, Amerykanki.
Zanim przeniesiemy się na Łazienkowską, to przenieśmy się nad poznańską Maltę, bo dzisiaj w takim nieco historycznym, patriotycznym anturażu biegano.
Tak jest, kolejna okazja do biegania nad Maltą. O szczegółach jeden z organizatorów imprezy, Maciej Łucyk.
Tropem Wilczym z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych organizujemy co roku na początku marca. Dystanse biegu tutaj były do wyboru 1063 metry. Taki najkrótszy dystans rodzinny związany z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego oraz dłuższe dystanse dla bardziej wprawionych biegaczy 5,4 i 10,8 kilometra. Pogoda dopisała, słońce świeci, jest pewnie parę stopni na minusie, ale serca biegaczy gorące. We wszystkich biegach będzie około 1000 biegaczy.
Mamy już zwycięzcę tego najdłuższego dystansu podczas niedzielnego biegu.
Adrian Żakowski, Decathlon Franowo reprezentuje dzisiaj. Biegam od kilku lat. Na początku formowała się powiedzmy mała grupa. Nie było jasne, kto biegnie jaki dystans, ale gdzieś tam po trzecim kilometrze zdecydowałem, że jednak lepiej pobiec swoim tempem i jakby nie oglądając się na innych, troszeczkę przyspieszyłem. W tym momencie już sprawa była, myślę, zamknięta. W ramach treningu można było mocniejszy bieg dzisiaj pobiec. Słoneczko też dzisiaj świeci, także mamy jakby warunki jak najbardziej w porządku. Wystarczy się trochę cieplej ubrać. Nie ma problemu. Biegacze są odporni na warunki atmosferyczne, także nie straszne nam mrozy i tak dalej.
Sporo chętnych do biegania nad poznańskim torem regatowym Malta.
Basia, Natalia.
Skąd jesteście?
Ja jestem z Nowej Soli, a ja koło Zbąszynia, nie wiem, czy pan kojarzy?
Biegacie często, czy to jest jakaś okazja specjalna?
Ja nie, szczerze powiem, że to taki mój bardzo amatorski bieg. To biegłam, także bardzo się cieszę, to najważniejsze. Mój taki na zachętę, żeby zacząć biegać i też było fajnie. Jest cieplej niż wczoraj, więc jest dobrze. W ogóle nie przeszkadzała temperatura.
Nad poznańską Maltą nie tylko okazja do biegania, ale także do takiej małej, żywej lekcji historii.
Jacek Alankiewicz, grupa Kronika Reenactment z Poznania. Mamy tutaj sprzęt, który wykorzystywali generalnie żołnierze podziemia niepodległościowego z okresu powojennego. Jest to mieszanka właściwie sprzętu z różnych armii, zdobyte na Niemcach, pistolety maszynowe MP40 czy karabiny Mauser. Są też zdobyte na Rosjanach, pistolety maszynowe PPS czy PPS oraz też częściowo sprzęt, który pozostał jeszcze często żołnierzom wyklętym z czasów AK.